To jest podcast Zdrowie bez cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. Proszę Państwa, większość osób dorosłych przeszła ospę wietrzną. A to oznacza, że każda z nich może zachorować na półpaśca. To niestety nie jest, jak się niektórym wydaje, niegroźna wysypka. To choroba, która potrafi sprawić, że okropny ból towarzyszy człowiekowi latami. Szczególnie narażone na zachorowanie są osoby po 50 roku życia, a najbardziej potrafi dotknąć te z chorobami przewlekłymi. Możemy się zaszczepić przeciw półpaścowi. To jedno ze szczepień, które wydaje się, że powinno być dostępne dla wszystkich osób starszych. O półpaścu, a także o szczepieniach, które powinny być dostępne dla osób dorosłych, porozmawiamy dziś z dr Magdaleną Kocot-Kępską, specjalistką anestezjologii intensywnej terapii, specjalistką medycyny bólu z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz z panem Krzysztofem Kępińskim, dyrektorem relacji zewnętrznych, członkiem zarządu firmy GSK. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Pani Redaktor.
Dzień dobry Pani Redaktor.
Proszę Państwa, myślę, że zaczniemy od podstaw, dlatego zapytam najpierw Panią doktor. Pani doktor, półpasiec, cóż to jest za choroba i dlaczego ona się pojawia po przejściu ospy wietrznej?
Półpasiec jest chorobą zakaźną i polega na tym, że wirus ospy wietrznej, który drzemie w naszym układzie nerwowym po przechorowaniu ospy albo po ekspozycji na ospę wieczną, w pewnym momencie się uaktywnia i zaczyna się namnażać i uszkadza nerwy, wędruje wśród nerwów i wzdłuż nerwów i powoduje wysypkę wzdłuż danego nerwu. Ta wysypka jest o charakterze piekącym, bolącym, ściskającym. Tworzą się grudki, tworzą się pęcherzyki, które w swojej wodnistej treści zawierają wirusa ospy wiecznej. I niestety nie wiemy, dlaczego u niektórych pacjentów właśnie ten wirus ospy wiecznej ulega reaktywacji. Prawdopodobnie jest to związane przede wszystkim z wiekiem. Im jesteśmy starsi, tym nasz układ immunologiczny gorzej pracuje i niejako ten wirus drzemiący w naszym układzie nerwowym wymyka się spod kontroli układu immunologicznego. Oczywiście, jeżeli jesteśmy zestresowani, przechodzimy ciężką chorobę, jesteśmy na przykład w trakcie leczenia przeciwnowotworowego i w czasie chociażby leczenia immunosupresyjnego, to wtedy również jest większe ryzyko, że wirus ospy wiecznej się reaktywuje w naszym organizmie i wywoła półpaśca, który jest bardzo takim dokuczliwą chorobą.
Pani doktor, jeszcze dopytam, jak dużo osób choruje na półpaśca w Polsce?
Uważa się, że około 20-30% populacji całej dorosłej, może zachorować na półpasiec. Okazuje się, że my wszyscy nosimy w sobie tego wirusa. Prawie 99% populacji polskiej albo przechorowało ospę wieczną, albo miało kontakt z wirusem ospy wiecznej. Wszyscy niejako tego wirusa w sobie nosimy i nie pozbędziemy się go. On cały czas w naszym organizmie bytuje. No i wymknie się, może się wymknąć spod kontroli niestety. Właśnie u tych predysponowanych pacjentów.
Rozumiem, że to nie jest tak, że na przykład szczepienia przeciwko ospie wiecznej, które już mamy, jeśli chodzi o nasze dzieci, bo za naszych czasów, jak myśmy byli dziećmi, jeszcze tych szczepień nie było. Rozumiem, że to nie powoduje, że półpaśca nie będzie, prawda?
Niestety nie. Nie wiemy jeszcze, jakie będą długofalowe skutki szczepienia przeciwko ospie wiecznej właśnie naszych dzieci. Uważa się, że te półpaśce mogą występować, natomiast będą znacznie łagodniejsze i nie o tak dramatycznym przebiegu. Jednak układ immunologiczny będzie troszeczkę już wyczulony na wirusa i będzie go łatwiej mógł opanowywać.
No właśnie, przeciwko półpaścowi możemy się zaszczepić. I tutaj chciałam zapytać pana dyrektora, dlaczego, jeśli chodzi o taką populację silversów, nazwijmy to, bo ja jestem daleka od mówienia o ludziach 50+, że to są seniorzy, bo to jest lekka przesada moim zdaniem. Natomiast dlaczego te szczepienia po 50 są takie ważne i dlaczego powinny być wspierane przez państwo?
Jeśli chodzi o szczepienia, to mamy taką sytuację, że dowody naukowe, o których pani doktor wspomniała, jasno mówią, że nie ma skuteczniejszej walki z chorobami zakaźnymi niż szczepienia. Szczepimy dzieci i to bardzo dobrze, że cały czas ten kalendarz szczepień dla dzieci się rozwija. Natomiast jeśli chodzi o nas, o dorosłych, sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo nam dorosłym niczego nakazać nie można. Nie mówimy tutaj o szczepieniach obligatoryjnych. My musimy się do takiego szczepienia przekonać. No i jest taki moment w życiu, kiedy uważamy, że jesteśmy niezniszczalni, kiedy jesteśmy zdrowi, a nasz układ odpornościowy z czasem no niestety słabnie. I im jesteśmy starsi, tym jesteśmy bardziej narażeni na aktualizację tego wirusa, o którym pani doktor wspomniała. No i tutaj z pomocą może przyjść szczepienie przeciwko półpaścowi, które jest dostępne w Polsce od ubiegłego roku, a na liście leków refundowanych od 1 stycznia 2024 roku. To, co jest ważne, to żeby z jednej strony po podjęciu decyzji o szczepieniu przeciwko półpaścowi mieć szansę, żeby wykonać to szczepienie w miarę prostą, bo jako osoby dorosłe z reguły nie mamy czasu.
Jesteśmy zabiegani. No tak, a tu trzeba iść do lekarza, skierowanie, znowu do lekarza, dopiero może szczepienie, a trzeba się umówić, a jest kolejka, a nie ma numerków, a nie ma...
No właśnie, nie mamy czasu na to, żeby zadbać o zdrowie. Chcielibyśmy, żeby to szczepienie odbyło się szybko, najlepiej w miejscu pracy, a może w aptece, niekoniecznie umawiając się i czekając w kolejce do zakładu opieki medycznej. Warto rozważyć taką możliwość. No i kolejną barierą, o której się mówi, jest ta bariera finansowa. Dzisiaj koszt szczepienia to nawet po refundacji, która jest 50%, co oznacza, że pacjent płaci 50% kosztu szczepionki, no to jest koszt kilkuset złotych, czyli koszt takiego niedzielnego wyjścia do kina, ale warto zainwestować w szczepienie.
Ale, tak, dzisiaj... panie dyrektorze, ale dopóki pracujemy, mamy 50+, tak? Pracujemy jeszcze, nie, może niektórym się wydaje, że to już tacy ludzie nie żyją po 50, ale żyją, pracują, mają się dobrze, to możemy sobie jeszcze na to pozwolić. Ale tak sobie myślę o tych osobach, które mają ponad te 65 lat, które przeszły na emeryturę. Wiadomo, jak to jest z tymi emeryturami. Jedne niższe, drugie wyższe, tak, ale zawsze nie są wysokie. To tutaj chyba jest największy problem, prawda? Z tymi osobami.
Tak, ja wspomniałam o tej odpłatności 50%. Ona jest niezwykle istotna, ale tak jak pani redaktor wspomniała, osoby, które pracują, mogą zamiast przeznaczyć pieniądze na bilet do kina zainwestować w szczepienie. Mogą też właśnie. Zamiast, dzisiaj słyszałam o takiej ciekawej inicjatywie, zamiast kwiatów na Dzień Babci czy Dzień Mamy, to żeby właśnie zainwestować w szczepienie dla dorosłych, niekoniecznie przeciwko półpaścowi, dla swoich rodziców czy dziadków, warto tym pomyśleć. Natomiast dla pacjentów powyżej 65 roku życia jest opcja, która pozwala na to, żeby to szczepienie było bezpłatne. Od jakiegoś czasu mamy listę 65+, od ubiegłego roku, i tam leki są dla tych pacjentów oferowane bezpłatnie. Natomiast na tej liście póki co mamy 3000, bodajże 794 różnego rodzaju leki, a tylko 3 szczepionki. Szczepionki przeciwko półpaścowi jeszcze nie ma, ponieważ ona weszła do refundacji od stycznia 2024 roku i od tego czasu nie mieliśmy do czynienia z aktualizacją tej listy 65+. Natomiast mając na uwadze zdrowie seniorów i tak ważny temat zdrowia publicznego, o którym pani doktor wspomniała, i to, że półpasiec niestety lubi wracać. To nie jest tak, że raz przechorujemy i jesteśmy odporni. Warto mieć na uwadze, żeby właśnie ta szczepionka również znalazła się na tej liście 65+,
ja rozumiem,
i żeby ona była dostępna.
Ja rozumiem, że państwo jako twórcy szczepionki zabiegacie o to, prawda?
Tak, zabiegamy również uczestnicząc w tego rodzaju wydarzeniach, jak dzisiaj w tym podcaście, czy w panelach. Natomiast decyzja jest po stronie Ministerstwa Zdrowia. Jako producent możemy wnioskować w procesie refundacji o to, żeby szczepionka czy inna, czy leki znajdowały się na liście, ale z odpowiednią odpłatnością. 50% akurat jeśli chodzi o szczepienia. Natomiast umieszczenie danego leku czy szczepionki na liście 65+, to już jest decyzja ministra zdrowia.
Tutaj więc nie ma ścieżki takiej.
Nie ma. Tu nie ma ścieżki, my możemy apelować. My, eksperci, pacjenci, a minister zdrowia podejmuje decyzję. Oczywiście nie sam, z reguły taka zasadność jest oceniana przez Agencję Technologii Medycznych i Taryfikacji, czyli zespół ekspertów, analityków, które określają zasadność takiego finansowania. właśnie na liście 65+. Natomiast większość szczepionek, która była refundowana, już tam jest. Miejmy nadzieję, że szczepionka przeciwko półpaścowi również na tej liście się znajdzie. Pamiętając, że szczepienie to nie tylko inwestycja w zdrowie, ale też w system opieki zdrowotnej, bo zaszczepiony pacjent może w tym systemie się nie pojawić. Dokładnie. To mniej też miesza liczba wizyt lekarskich, to być może redukcja diagnostyki, to mniej pieniędzy wydawanych na opiekę nad takim pacjentem, który może też mieć tą bardziej trudną postać półpaśca, która może się przerodzić w neuralgię popółpaścową i nawet konieczność wysokospecjalistycznych operacji jak przeszczepy rogówki w niektórych sytuacjach, więc to też odciążenie systemu ochrony zdrowia. Ktoś kiedyś powiedział, wyliczył w Holandii bodajże w 2022 roku, że właśnie inwestycja w szczepienia dla pacjentów powyżej 50 roku życia, 1 euro, w krótkim okresie czasu zwraca się w postaci 4 euro. Czyli to też jest inwestycja, która opłaca się ekonomicznie.
No właśnie.
Oczywiście.
Pani doktor, bo tak sobie trochę rozmawiałyśmy przed nagraniem. W ogóle proszę Państwa, dlaczego my rozmawiamy ze specjalistką od leczenia bólu o półpaścu? Ja nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, ale to jest coś, co potrafi boleć, nie wiem jak Państwu powiedzieć, najmocniej. Potrafi strasznie boleć i bardzo trudno ten ból się leczy. I to właśnie stąd. I taki pacjent, który jest leczony z powodu bólu po przejściu półpaśca, koszt takiego leczenia jest po prostu ogromny. A mówimy tu dokładnie o, to się ładnie nazywa, neuralgia półpaścowa. No właśnie, tak. Pani doktor, o co chodzi z tą neuralgią półpaścową i jak to bardzo boli?
Po przechorowaniu półpaśca u pewnego odsetka pacjentów, też około 20-30%, może dojść do powstania, powikłania w postaci neuralgii popółpaścowej, czyli takiego przetrwałego bólu, który trwa pomimo tego, że zmiany skórne, te pęcherzyki się już wygoiły. No niestety szczególnie predysponowani są pacjenci starsi. My jesteśmy starsi, to tym większe ryzyko, że ta neuralgia popółpaścowa się rozwinie. Neuralgia popółpaścowa jest rodzajem bólu neuropatycznego. Co to znaczy? To jest taki ból, który wynika z uszkodzenia układu nerwowego.
Czyli tam nie ma co boleć?
A boli.
A boli.
Boli. Ten nerw, ja bardzo często mówię moim pacjentom, ten nerw to jest taki kabelek, który został pozbawiony osłonki tej izolacyjnej, dlatego on tak boli. To nie tylko ból, ale to przeczulica, strzelanie, palenie, drętwienie, mrowienie, swędzenie, nieuporczywy świąt tych miejsc. Więc to nie zawsze są rzeczywiście tylko typowe objawy bólowe, ale faktycznie takie bardzo nieprzyjemne doznania, które mogą się utrzymywać, pani redaktor, do końca życia pacjenta. To nie jest tak, że my ten ból jesteśmy w stanie jakoś wyleczyć i go zlikwidować u pacjenta do zera. Bardzo często on się pojawia w momencie, jak pacjent jest zestresowany, chory, czy na przykład jak się zmienia pogoda. Moi pacjenci przychodzą i mówią, o, idzie niż nad Kraków, bo mnie zaczyna boleć to miejsce, gdzie miałem półpaściec. Wracając jednak do samej neuralgii, no jest to rodzaj bólu neuropatycznego i medycyna bólu poczyniła ogromne postępy, natomiast chyba najmniejszy postęp poczyniliśmy w zrozumieniu i w znalezieniu skutecznych leków właśnie na ból neuropatyczny. Jakie leki dajemy? Dajemy chociażby plastry zawierające lidokainę, lek znieczulenia miejscowego. Dajemy leki przeciwpadaczkowe, przeciwdepresyjne. Wydawałoby się dlaczego? No dlatego, że to są leki, które działają właśnie na układ nerwowy. Niemniej jednak skuteczność tych leków nie jest zadowalająca. No jesteśmy w stanie u jednego pacjenta na 4, czy u jednego pacjenta na 5 zmniejszyć nasilenie dolegliwości bólowych, ale nie wyleczyć do zera. Stąd też. No ja mam takich pacjentów, których leczę od lat, nie dlatego, że ich leczę nieskutecznie, tylko dlatego, że ten mechanizm powstawania bólu u nich jest tak skomplikowany, a leki nie są zbyt skuteczne, że nadal pomimo leczenia w poradni leczenia bólu, ta moja skuteczność nie jest zadowalająca zarówno dla mnie, ale przede wszystkim dla pacjentów. Dlatego szczepienie przeciwko półpaścowi pozwala na zmniejszenie ryzyka półpaśca 90-100% i zmniejszenie tym samym ryzyka tych powikłań. Nie tylko tych poważnych, tak jak tutaj pan dyrektor wspomniał o uszkodzeniu rogówki, ale właśnie takich może troszkę mniej poważnych, ale bardzo dokuczliwych w postaci neuralgii popółpaścowej. Jeżeli my byśmy byli w stanie, szczepiąc pacjentów, zmniejszyć ryzyko neuralgii popółpaścowej, no to naprawdę byłby to ogromny postęp w medycynie. To jest coś, co znacząco zmienia medycynę bólu. Znacząco zmienia medycynę bólu i to jest to, co zawsze powtarzam, szczepienie przeciwko półpaścowi jest jedyną możliwością we współczesnej medycynie profilaktyki bólu przewlekłego. To jest jedyna możliwość. W innych zespołach bólu przewlekłego nie mamy takiej możliwości. W osteoartrozie nie mamy. W bólu chorego na nowotwór nie mamy takiej możliwości. A tutaj właśnie w neuralgii popółpaścowej mamy profilaktykę bólu przewlekłego. To jest no, coś, co naprawdę zmienia współczesną medycynę bólu. Ale chyba jeszcze chciałam się tutaj odnieść do tego, co pan dyrektor mówił, do kosztów leczenia.
No właśnie.
Popatrzmy na koszt leczenia pacjenta z neuralgią popółpaścową. To nie jest tylko koszt poradni leczenia bólu wysokospecjalistycznej, leków nierefundowanych, więc to bezpośredni koszt dla pacjenta, ale pamiętajmy, że neuralgia popółpaścowa dotyka pacjentów starszych. Czyli to jest sytuacja taka, kiedy taka osoba starsza musi być przywieziona przez rodzinę, ktoś bierze zwolnienie z pracy, żeby przywieźć babcię czy dziadka do poradni leczenia bólu. Traci się na to czas. Nie zawsze poradnia leczenia bólu jest w miejscu zamieszkania. To często są 100 kilometrów, 200 kilometrów, żeby kogoś takiego przywieźć do poradni leczenia bólu. I to nie jest wizyta jedna. To są wizyty 10 razy w roku, 5 razy w roku. Policzmy, jakie to są ogromne koszty dla całego systemu. Nie tylko dla systemu opieki zdrowotnej, ale dla całego systemu, no dla wszystkich nas.
Pani doktor, leki, opieka, tak. Czy ten ból potrafi doprowadzić w pewnym sensie do pewnej niepełnosprawności?
Oczywiście, że tak. Taki przewlekły ból, my wiemy w tej chwili, że każdy przewlekły ból, no niestety mówiąc obrazowo, niszczy nasz mózg. Nasz mózg robi się dziurawy, robią się dziury w mózgu. Jest to bardzo obrazowe określenie, ale rzeczywiście pacjenci, których widzimy w poradniach leczenia bólu, to są pacjenci, którzy mają depresję, mają zaburzenia poznawcze, mają zaburzenia lękowe. To nie wynika z tego, że mają kruchą kondycję psychiczną, tylko właśnie z tego, że te obszary w mózgu, które są odpowiedzialne za te zjawiska, no, ulegają zanikowi właśnie na skutek nieleczonego, długotrwałego bólu. Także ból to nie jest tylko ból, to jest choroba całego układu nerwowego i rzeczywiście wpływająca na no funkcjonowanie nie tylko pacjenta, ale jego otoczenia. To cała, najczęściej cała rodzina jest chora, prawda? Mając osobę cierpiącą w domu, no wyobraźmy sobie naszą sytuację.
No dobrze. Panie dyrektorze, a jak się dba o tych starszych pacjentów, jeśli chodzi o szczepienia w krajach Unii Europejskiej?
W krajach Unii Europejskiej, szczególnie w tych krajach na zachód od nas, ta opieka nad pacjentami senioralnymi, ale też jeśli chodzi o osoby dorosłe, no bo to nie są tylko pacjenci senioralni, no jest niestety na wyższym poziomie. I można na to spojrzeć z kilku płaszczyzn. Średnia wieku życia jest wyższa niż w Polsce. I jest to związane również z dostępem do szczepień. To przekłada się na inwestycje, celowo nie mówię o kosztach, tylko inwestycjach, które ponosi państwo na szczepienia. Ta inwestycja w Polsce jest mierzona między 1 a 3 euro na osobę. Euro dzisiaj trochę w lepszej kondycji do złotówka w lepszej kondycji do euro, no ale cały czas mówimy o kwocie 10 zł na osobę. Jeśli chodzi o szczepienie na dorosłych. W tych krajach o podobnym PKB mówimy nawet o 10 euro, czyli no 2-3 razy więcej. Natomiast w krajach skandynawskich czy u naszych sąsiadów w Niemczech, tam już jest kilkanaście i ponad 20 euro na osobę, jeśli chodzi o inwestycje. To jest jeden przykład. Drugi element jest taki, że Polska jest w gronie nielicznych krajów, można policzyć na palcach jednej ręki, w których pacjent dopłaca do szczepienia. U nas dopłaca się do szczepienia, tak jak wspomniałem, w 50%. To znaczy, że jeśli szczepionka kosztuje X, to pacjent płaci połowę, budżet państwa dopłaca drugą połowę. I oczywiście jest pewna część społeczeństwa, którą stać na to, żeby podejmować świadomą decyzję, też z własnej kieszeni zainwestować w szczepienia. Ale jest duża część społeczeństwa, dla którego ten wydatek rzędu kilkaset złotych, czy nawet kilkudziesięciu, no już będzie rodził zapytanie, czy na pewno, czy może przeznaczyć to na coś innego. No wydaje się, że Bariera finansowa jest tą, która no, niestety zniechęca pacjentów przed szczepieniem. Pod koniec ubiegłego roku organizacja pacjencka My Pacjenci opublikowała taki raport, gdzie przebadano bodajże w grudniu niemal 1000 pacjentów, w większości kobiet, które odpowiadały na pytanie, jakie są największe bariery, jeśli chodzi o dostępność do szczepień. No i oczywiście świadoma decyzja, czyli kampanie, edukacja. Myślę, że tu każdy z nas ma dużo do zrobienia i eksperci, i rodzice, i cały system opieki zdrowotnej. Drugim elementem jest ta dostępność, o której mówiliśmy, czyli łatwość w szczepieniu, żeby nie chodzić z receptą, nie czekać w kolejce, tylko żeby to było, odbywało się szybko. No a trzecia, no to właśnie ta bariera finansowa. Jeśli się weźmie pod uwagę te czynniki, o których wspomnieliśmy, czyli poziom inwestycji na szczepienia, wysokość dopłat do szczepień, kalendarz, który jest w niektórych krajach już dla osób dorosłych.
No tak, my mamy tylko dla dzieci.
My mamy dla dzieci. Pojawiają się takie propozycje kalendarzy szczepień dla dorosłych. Na razie, i może dobrze, że z perspektywy organizacji pacjenckich, bo tutaj ta potrzeba, konieczność no, wychodzi właśnie od tych, którzy najbardziej potrzebują, czyli od pacjentów,
dokładnie,
od nas.
Żebyśmy znowu nie myśleli, że ktoś nam coś narzuca. Tak,
tak, no tak jak wspomniałem, z nami jest trochę gorzej. My powolutku w swoim tempie lubimy sami podjąć tą decyzję. Ale wydaje się, że właściwym, jak już myślimy o priorytetach na przyszłość i chcemy tak wizjonersko do tego podejść, byłoby, żebyśmy jako państwo posiadali strategię szczepień dla dzieci i dla dorosłych. Mhm. Tym bardziej, że no, szczepionki to leki biologiczne. Produkcja szczepionek trwa między 6 do 9 miesięcy, ponieważ szczepimy duże populacje, szczepimy i dzieci, ale szczepimy też mamy w ciąży, bo dzięki temu dziecko nabiera odporności. Szczepimy osoby dorosłe. To są jedne z najbardziej przebadanych terapii na świecie. I tutaj bardzo często mamy sytuację taką, że już patrząc na to globalnie, tych szczepionek jest za mało. I w poszczególne kraje no, w różny sposób staram się zdobyć te alokacje, tą dostępność dla swoich pacjentów. Warto też o tym pamiętać. No i przede wszystkim namawiać tych, którzy podejmują decyzje, również polityczne, żeby w te szczepienia dla dorosłych inwestować nie w mniejszym stopniu niż te inne kraje, o które pani redaktor pytała. Jesteśmy przecież krajem, który się coraz bardziej bogaci. Czytałem, że podobno jesteśmy 20. gospodarką, jeśli chodzi o dynamikę rozwoju PKB. Więc również w tym aspekcie szczepiennym moglibyśmy doganiać te kraje Europy. Pewnie pani doktor też potwierdzi, że poziomy wyszczepioności w różnych chorobach i jeśli chodzi o szczepienia, są jednymi z najniższych w Europie. No więc samo nawet udostępnienie szczepień dla osób dorosłych czy dla dzieci no, nie zamyka tego tematu. Wręcz przeciwnie, ja uważam, że to jest takie never ending story, czyli niekończąca się opowieść. Przekonywanie do szczepień, edukowanie, dawanie przykładu jest czymś, co cały czas będzie z nami i powinno być też częścią polityki edukacyjnej. Powinniśmy wreszcie doczekać się przedmiotu w szkole, który mówiłby o zdrowiu publicznym, a jego częścią powinno być szczepienie i zalety. Jeśli możemy uchronić się od chorób zakaźnych, COVID pokazał, jak bardzo wszyscy możemy na tym stracić. Czy odrobiliśmy tą lekcję, czego się nauczyliśmy? No pewnie tutaj każdy z nas będzie miał trochę inne zdanie. Natomiast wydaje się, że no nie ma skuteczniejszej, a też tak o tak małym ryzyku związanym z bezpieczeństwem ingerencji niż szczepienie. I wszyscy powinniśmy dawać przykład. Powiem, zacznę od siebie, jak idę z dziećmi na wizytę szczepienną, to zawsze pytam lekarza, czy jest jakaś szczepionka, którą ja mogę się zaszczepić. Bo to też chodzi o doszczepianie się. Jest wiele chorób, przeciwko którym powinniśmy się doszczepić, bo szczepienia niestety nie działają całe życie. Są też nowe szczepienia, jak popasiec, RSV, którymi warto się zainteresować, żeby uniknąć powikłań, które mogą być no, też takie drastyczne, o których pani doktor wspomniała. Ja pamiętam, że na początku, jak zastanawialiśmy się, do czego można ten ból porównać, rozmawialiśmy i jeden z ekspertów powiedział, że to można porównać do bóli porodowych. Spytałem, no, że ja byłem w trakcie narodzin dzieci, ale no, nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. No to powiedziano mi, nie wiem, czy pani doktor się zgodzi, że w tych skrajnych przypadkach to jest taki ból, jakby kogoś przypalać żelazki.
Dokładnie.
No i jak człowiek sobie tak wyobrazi, że takim bólem może żyć, no do końca życia.
Do końca życia, tak.
A z drugiej strony można zainwestować w szczepienie, które jest w stanie w tych 90 paru procentach uchronić nas przed tymi konsekwencjami, szczególnie tymi najcięższymi. No to wybór wydaje się oczywisty.
Oczywiście.
No dobrze. A proszę mi powiedzieć, a państwo się szczepią jako dorośli?
No szczepimy się, oczywiście, że tak.
I przeciwko półpaścowi również?
Przyznaję się, że się jeszcze nie zaszczepiłam, ale planuję.
Ja się szczepię. Szczepię swoje dzieci. Szczepię sam siebie, tak jak wspomniałem. Namawiam też rodziców do szczepień. Jak tylko pojawia się szczepionka przeciwko półpaścowi, przekazałem rodzicom taki podarunek inwestycyjny właśnie.
Jak pan to ładnie nazywa.
Bardzo ładnie.
Właśnie, żeby to było szczepienie przeciwko półpaścowi. Spotkamy się na święta i właśnie będę dopytywał, gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o to szczepienie, bo tak jak mówiłem...
No tak, to nie takie proste. To nie
również
jest, dziś chcę, dziś się szczepię. Tak.
No właśnie, więc do tego człowiek musi się przekonać. Przeciwko półpaścowi się jeszcze nie zaszczepiłem, ponieważ nie mam jeszcze tego przedziału wiekowego, który by pozwalał na zaszczepienie. Chociaż warto pamiętać, że szczepionka przeciwko półpaścowi jest też dedykowana dla pacjentów od 18 roku życia. Tych, którzy mają problem z obniżoną odpornością. Coś, co chyba cieszy, jak się patrzy na sytuację z szczepieniem przeciwko półpaścowi, że właśnie to jest taka choroba trochę interdyscyplinarna, bo spotykamy się z rekomendacjami ekspertów od bólu, tak, których pani doktor reprezentuje, ale również od ekspertów onkologicznych, hemato-onkologicznych, od osób, które zajmują się leczeniem HIV albo od osób, które czekają na przeszczepy, bo wszyscy ci pacjenci mają wskazania, żeby być objęci właśnie szczepieniem przeciwko półpaścowi. Wyobraźmy sobie pacjenta, który czeka na przeszczep i choruje na półpaścia. Przecież jest już w tej kategorii osób z obniżoną odpornością.
Tak.
No to jest przeciwwskazanie do przeszczepu. Albo pacjent, który jest na terapii onkologicznej i zachoruje, a ryzyko zachorowania jest kilkukrotnie wyższe niż u osób, które nie mają. I może być wyłączony z terapii, więc te konsekwencje są bardzo poważne. I pamiętam, jak prezentowaliśmy dane właśnie środowiskom niezwiązanym z bólem, ale tak jak wspomniałem, ekspertom onkologicznym czy związanym z transplantologią i oni mówili, no nasi pacjenci
muszą,
powinni być. Tak. Jak to zrobić? A to jest inne pytanie, bo o ile dla pacjentów powyżej 65 roku życia rozwiązaniem jest lista senioralna, dla pacjentów powyżej 50 no cały czas ta odpłatność będzie 50%, tak. Chociaż można byłoby tu myśleć o innych rozwiązaniach systemowych. 50% daje się trochę dużo jak na taką inwestycję. To dla pacjentów od 18 roku życia, tych z grup ryzyka, tak jak je określamy, no tu trzeba znaleźć rozwiązanie wspólnie z Ministerstwem Zdrowia. Czy to będzie program lekowy, czy jakieś inne rozwiązanie. No sytuacja jest bardziej skomplikowana, ale wierzę, że mając na uwadze wagę problemu i zagadnienia i tej inwestycji, znajdziemy takie rozwiązanie wspólnie z ekspertami, z Ministerstwem Zdrowia, organizacjami pacjenckimi. To przed nami.
Żeby zabezpieczyć
to przed nami.
Tak. Pani doktor, a tak wracając, bo to jest trudno przekazać, jak boli. Boli jak przypalanie żelazkiem. Pani najtrudniejszy pacjent z neuralgią półpaścową.
Bardzo dobre pytanie, pani redaktor. Moja najtrudniejsza pacjentka, która w tej chwili ma lat 90 i to była pacjentka, którą... jako jedna z pierwszych moich pacjentek, jak zaczęłam pracę w poradni leczenia bólu w Krakowie ponad 20 lat temu. Pacjentka, która rzeczywiście jest pacjentką hemato-onkologiczną, przyszła ziarnicę złośliwą i w trakcie leczenia onkologicznego doznała półpaścia. A niestety u pacjentów właśnie z obniżoną odpornością sam półpasiec wtedy przebiega bardzo, jest bardzo nasilony. Obejmuje rozległe obszary ciała. Ta wysypka jest bardzo intensywna, łącznie z taką krwotoczną wysypką i ryzyko neuralgii u tych pacjentów jest znacznie większe niż u takiej normalnej populacji. I to jest pacjentka, u której zastosowałam wszystkie leki, jakie były dostępne ponad 20 lat temu, jakie są w tej chwili dostępne, wszystkie metody interwencyjne, łącznie z tak zwaną marihuaną medyczną. No i okazało się, że właściwie nic u tej pacjentki nie pomaga. Częściowo pomaga jeden lek przeciwpadaczkowy, na którym pacjentka jest przez cały czas. I to chyba jest taki dla mnie najtrudniejszy przykład właśnie tej osoby, jeżeli dla niej miałabym szczepionkę wtedy, to proszę zobaczyć, jak wiele cierpienia bylibyśmy w stanie uniknąć. No, ponad 20 lat. To jest pacjentka właśnie, która będzie cierpiała, cierpi do końca życia. No, nauczyła się żyć z tym bólem, bo to no, trzeba się nauczyć żyć. Natomiast no, widzę po niej, że faktycznie te zaburzenia poznawcze już ma bardzo, bardzo mocno nasilone. No, to trudno patrzeć na takie cierpienie ludzkie.
I 20 lat przypalania żelazkiem.
Tak, 20 lat przypalania żelazkiem. No, wyobraźmy sobie to po tygodniu, jak nas boli ząb, to po tygodniu chodzimy po ścianach, prawda?
Tak.
Jesteśmy zniecierpliwieni, źli, wszystko nas denerwuje, a tu mamy 20, 15 lat, 10 lat. Ja powiem również, że no, w tej chwili, jak się pojawiła szczepionka przeciwko półpaścowi, no wszyscy moi pacjenci, których leczę właśnie na neuralgię, każdy z nich mówi, czy ja się mogę zaszczepić, bo ja chcę uniknąć nawrotu półpaśca i chcę uniknąć tego, żeby mnie jeszcze gorzej bolało. I ja namawiam rodzinę, bo ja wiem, jak to boli. Ja wiem, jakie to jest cierpienie, więc tutaj ten głos pacjentów no, jest bardzo istotny.
Mogą?
Może, tak. Półpaściec może nawracać. Przyjmuje się, że około 6-7% jest ryzyko nawrotu, no, ale jeżeli nawróci, no to niestety wtedy większe ryzyko, że ta neuralgia jeszcze się nakręci.
Czyli pomiędzy jednym półpaścem a drugim półpaścem można się zaszczepić?
Można się zaszczepić, wtedy, oczywiście. Tak. Przechorowanie półpaścia już w starszym wieku wcale nas nie zwalnia z obowiązku szczepienia. Nie zwalnia nas, bo ryzyko jest.
To bardzo ważne.
Ryzyko jest, tak. Jeszcze tutaj chyba to, co chciałam dodać, bo to jest bardzo istotne. Ja już od paru lat obserwuję tak zwane ospa party. Nie wiem, czy państwo też obserwujecie te ospa party, tak. Które są no, ogromnym problemem, że dzieci się celowo zaraża ospą wieczną. No bardzo chciałabym powiedzieć tym rodzicom, że fundują swoim dzieciom za lat 50 czy 60 ryzyko półpaścia i neuralgii po półpaścu. Chyba wydaje mi się, że nie mamy tej świadomości, że dziecko, które przechoruje ospę wieczną, to jest właśnie to dziecko, które może mieć za 50, 60, 70 lat półpasiec i może mieć neuralgię.
I może cierpieć latami.
Tak, i chcemy to zafundować własnym dzieciom? No nie.
No, miejmy nadzieję, że ta głupota, przepraszam, tak. W postaci tych ospa party, naprawdę... Proszę państwa, nie robimy takich rzeczy. Nie robimy swoim dzieciom krzywdy.
Dokładnie
zgodzicie
tak.
się państwo ze mną.
Tak.
W każdym razie to jest, wszystko świadczy o tym, że rzeczywiście powinniśmy się przed tym półpaścem chronić. Powinniśmy się zaszczepić, tym bardziej, że większość z nas przechorowała tą ospę wieczną. I naprawdę nie ma co, proszę państwa, ryzykować bólu przez 20 lat na przykład, warto zabezpieczyć się przed tym. Dziękuję pięknie.
Bardzo dziękujemy.